No i witam Państwa po przerwie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą na 95,9 FM, a więc w Radiu Uniwersyteckim naszej cudownej uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A dzisiaj w audycji troszeczkę o historii kolarstwa, kolarstwa polskiego. Wspominałem już o wyścigu pokoju. Tuż po wojnie oczywiście padł pomysł, żeby on się zaczął i to był pomysł, który, że tak powiem, szedł od tych największych, no bo również ludzie, którzy tworzyli gazety, rozpoczęli te największe wyścigi, czyli zarówno La Gazzetta dello Sport rozpoczęła Giro d'Italia, a L'Auto rozpoczęło Tour de France. Natomiast, drodzy Państwo, po II wojnie światowej, mimo że no wszyscy jednak odczuwali te problemy związane z walkami, to świat był daleko przed nami. W 1948 roku Polacy nie pojawili się na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i w ogóle w zasadzie na świat zostali zamknięci. No wiadomo przez co, tak? Przez system słusznie miniony. Brak możliwości rywalizacji z najlepszymi na świecie zaciemniał obraz faktycznego stanu kolarstwa. Dodatkowo państwo rozpoczęło proces likwidowania związków sportowych, zamieniając ich innymi strukturami. Z początku zmiany te nie dotknęły w sposób negatywny kolarstwa. Wręcz przeciwnie, decyzją władz o ustanowieniu kolarstwa sportem dla mas, robotników, zwiększyło się dofinansowanie sportu kolarskiego. Przybyło rowerów w Polsce. W 1949 roku w Polsce żyło około 25 milionów ludzi, a rowerów było 1,8 miliona. Było to aż 3 razy więcej niż w roku 1934. Jednak dalej zbyt mało, by poważnie mówić o masowości. Komentarzem dla ówczesnej sytuacji niech będzie fakt, że Niemcy w 1935 dysponowali rowerami w liczbie 15,5 miliona. W zasadzie 8-krotnie więcej już wtedy mieli. Po raz kolejny, mimo chęci, sprawy z polskim cyklizmem miały się źle. Wychowankowie czasów powojennych dopiero zaczną odnosić sukcesy, starsi zawodnicy natomiast zawodzili. Dodatkowo w 1951 roku nastąpiła likwidacja PZKOL-u, a w jego miejsce weszła sekcja, a później Wydział Kolarstwa Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, tak, czyli ta centralizacja związana z rządami władzy socjalistyczno-komunistycznej. Miało to pomóc w upowszechnieniu sportu w kraju. Efekt niestety był nieco inny. Owszem, każdy miał dostęp do sportu, ale nie w jego podstawowym znaczeniu, czyli nie był to wysoki wyczyn, tak? To byli sportowcy amatorzy. No bo drodzy Państwo, umówmy się, czym jest wychowanie fizyczne? To jest raczej rekreacja o jakimś może zacięciu sportowym, natomiast ciężko mówić o tym, że da się tym wygrać na arenie międzynarodowej. Niestety spowodowało to wszystko upadek poziomu całego sportu w naszym kraju. Nastąpiła likwidacja klubów, związków, odsunięto doświadczonych trenerów i działaczy, no bo się zwykle nie zgadzali z nowymi metodami. Na ich miejsce wprowadzono biurokratyczną machinę odgórnego zarządzania na wzór, no jakżeby inaczej, radziecki. Tam byli ludzie związani z partią, a nie ze sportem. Zaniedbano szkolenie i zaplecze, liczyły się wtedy tylko wielkie kluby i wielkie wyścigi. Kolarstwo uprawiała tylko młodzież z wielkich miast. Brakowało współpracy. GKKF nie wyciągnął absolutnie żadnych lekcji z międzywojennej rzeczywistości kolarstwa w Polsce. Po raz kolejny kolarstwo musiało upaść i dopiero się odradzać. Popełniono naprawdę wiele błędów i wyrządzono wiele zła, jak na przykład spalenie dokumentów historycznych opisujących kolarstwo sprzed 1945 roku. Zrobiono jednak też parę dobrych rzeczy, ale szkoda, że wydaje się, że przez przypadek je zrobiono. W końcu otwarto się na świat, Polacy uczestniczyli w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. No, bez sukcesów co prawda, ale już uczestniczyli. Do rozwoju wtedy włączyły się ludowe związki sportowe, a więc w końcu dopuszczono do sportu młodzież wiejską. I w związku z tym pojawiły się również sukcesy biało-czerwonych, także w wyścigach międzynarodowych. Po 6 latach powołano ponownie PZKOL, jednakże składał się wtedy z 2 obozów. Starych działaczy PZKOL-u sprzed rozwiązania oraz nowych właśnie z tego GKKF. Obie frakcje nie mogły w żaden sposób dojść do porozumienia, tym bardziej do konstruktywnych wniosków w temacie kolarstwa. Do rozpadu w GKKF doszło wskutek tzw. afery Kozłowskiego, który jako menadżer wielu kolarzy organizował im płatne występy publiczne. Część działaczy uznała to za upadek moralny kolarstwa, ale przy tak niewielkiej liczbie imprez i braku stypendiów był to i jeden z nielicznych sposobów na pozyskanie dodatkowych funduszy. Wielu kolarzy i działaczy zostało wtedy surowo ukaranych. Został ukarany wtedy również Stanisław Królak, czyli bożyszcze powojennego okresu, zwycięzca właśnie wyścigu pokoju, i nawet jego ukarano, tak? Dostał dyskwalifikację na 3 lata. Za jazdę, że tak powiem, bez zgody związku. Co prawda tą karę skrócono, ale jednak ją dostał. Frakcje w PZKOL-u miały tak rozbieżne poglądy, że trudno było o jakikolwiek kompromis. I kurczę, jak tak czytam, to coś mi się, powiem szczerze, przypomina. Takie troszeczkę bardziej współczesne czasy i brak dojścia do kompromisu z wieloma sprawami. Kurczę, no nie wiem, gdzie ja to widziałem. Chyba gdzieś w radiu, w telewizji, tak mi się wydaje. Ale wróćmy oczywiście do naszego głównego tematu. Ciągłe zmiany koncepcji, brak wizji na przyszłość to główne problemy kolarstwa polskiego w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Sytuacja ta trwała w zasadzie aż do początku lat 60., kiedy zmieniła się główna władza w PZKOL-u. Przejdzie ona z rąk bezproduktywnego i mającego tendencję do podważania umiejętności kolarzy Feliksa Gołębiowskiego do Edwarda Strzeleckiego. W tym momencie zaczęły się pierwsze pomyślne lata polskiego kolarstwa szosowego po wojnie. Nazwano to później okresem Prosperity. Nowy prezes wiedział, że polskiemu kolarstwu potrzeba organizacji, konsekwencji w działaniu i dobrej atmosfery pracy, by wyniki uległy zmianie. Należało zająć się kolarstwem na każdym szczeblu, wyczynowym, masowym i młodzieżowym. Szczególnie ważna była rozbudowa infrastruktury i bazy dla sportu wyczynowego. Kadry szkolące kolarzy zostały rozszerzone o nowych trenerów, a także wiedzę. W końcu zajęto się młodzieżą. Tytaniczną pracę włożono w utworzenie stałego cyklu zawodów dla młodzieży w wieku juniorskim. Niemalże cała polska czołówka zawodników z lat 60. i 70. uczestniczyła w takich właśnie zawodach. Co ważniejsze, dzięki LZS-om, czyli tym wiejskim klubom, stworzyła się naturalna baza zawodników. Ta wiejska młodzież, jak się okazało, później bywała niepokonana w zawodach kolarskich i generalnie zawodach sportowych. Kolejnym ważnym elementem było przywrócenie odmianie torowej jej należytego miejsca w kolarstwie. W końcu zaczęto również produkować u nas rowery, a nie tylko planować ich produkcję. Mimo, że było już widać poprawę, to złota era miała dopiero, drodzy Państwo, nastąpić. I o tej złotej erze opowiemy po przerwie.